Jak przystało na młodego, gniewnego kaznodzieję, włożyłem prawie czerwony krawat, blisko czerwonego, może w tej tonacji. Bardzo, bardzo lubię myśleć o Wieczerzy Pańskiej jako o święcie nowego życia. I tak sobie nawet myślałem, że to tak jakbyśmy siedzieli podczas tej kolacji z uczniami, z Jezusem i jakby Jezus mówił do nas, dawał nam chleb i mówił: bierzcie ten chleb, wspominajcie moją śmierć, pijcie wino, wspominajcie moją krew, którą przelałem za was i czyńcie to, cieszcie się, że należycie do mnie, a ja jestem waszym Zbawicielem. I niebawem już spotkamy się, kiedy będziemy siedzieć wspólnie przy stole i radować się na wieki. Tak wspaniale jest wiedzieć, że Jezus ukochał nas aż do końca, bezwarunkowo, całkowicie, że dzięki Jego krwi należymy do Niego. On związał się z nami na zawsze, my na zawsze jesteśmy w Jego ręku. Zawsze jakoś tak, kiedy poznałem Jezusa osobiście, nie chciałem myśleć o wieczerzy jako o pewnego rodzaju obrzędzie religijnym, czy sakramencie, czy czymś podobnym, ale właśnie jako o takiej osobistej radości, świętowaniu nowego życia, którym obdarza nas Jezus. Nie wiem, jak wielu z nas, jadąc tutaj na nabożeństwo, zwróciło uwagę na jakiś taki podejrzany ruch wśród motocyklistów na mieście, ale zdaje się, że w hali ludowej, czy w okolicach, hali stulecia, przepraszam, czy w okolicach odbywa się jakiś zlot motocyklistów, jakiś zjazd i dużo osób tam spieszyło, żeby pewnie poglądać maszyny, porównać, porobić zdjęcia. Myślałem sobie, że oni mają swoje święto teraz, w ten weekend prawdopodobnie. My mamy swoje święto, ilekroć przypominamy sobie o tym, że Jezus oddał swoje życie za nas i jest naszym Zbawicielem. I nie tylko to się dzieje wtedy, kiedy mamy Wieczerzę Pańską, ale ilekroć nasze myśli biegną ku Jezusowi. Nasze życie, które prowadzimy z Chrystusem, można by ująć w taki sposób, że nasze życie jest życiem jednocześnie w cieniu krzyża, jak również w świetle powtórnego przyjścia Jezusa. Apostoł Paweł, kiedy mówił o tym, że żebyśmy brali chleb, wspominali śmierć Pana, mówi: czynimy to, robimy to, aż Pan powróci, mając w sercu to, że już niebawem spotkamy się z Nim. Z tym, który nas ukochał, z tym, który oddał swoje życie za nas. I brzmi to jak paradoks, prawda, że żyjemy jednocześnie w cieniu krzyża, ale i w świetle przyjścia Pana, ale jest to prawdą. I między jednym wydarzeniem, między decydującą bitwą na Golgocie, którą wygrał nasz Pan, i Jego powtórnym przyjściem, które jest nieodległe, zachodzi pewien ciekawy związek. Ktoś to ujął w taki sposób, że tylko ten, kto pojął i przyjął sercem dzieło, którego Jezus dokonał na krzyżu, będzie z tęsknotą i z miłością oczekiwał Jego powtórnego przyjścia. Tylko ten, kto zrozumiał i przyjął dzieło, którego Jezus dokonał, będąc po raz pierwszy na ziemi, będzie tęsknie i z miłością czekał na powtórne spotkanie z Nim. Dlatego właśnie dzisiaj będziemy chcieli przyjrzeć się temu, co dokonało się na krzyżu i zobaczyć być może aspekt, którego aż tak mocno sobie nie uświadamialiśmy, chociaż na pewno o nim słyszeliśmy. Na kogo czekamy tęsknie? Kiedy nie możemy się doczekać, aż osoba, z którą nie mam przez jakiś czas kontaktu, powróci i biegnie mi na spotkanie? Wtedy, kiedy kochamy tą osobę i wiemy, że ona kocha nas. Wtedy, kiedy jesteśmy tak blisko związani z tą osobą, że czujemy się tak, jakby pewnej cząstki nas nie było, kiedy ta osoba nie jest przy nas. I również wtedy, kiedy na pewien czas z różnych względów jesteśmy oddzieleni od siebie. Wtedy nie możemy się doczekać, aż spotkamy się z tą ukochaną osobą. I tak jest właśnie z naszym Panem. Znamy Go, daliśmy Mu nasze życie i czekamy na Niego. Panie, prosimy Cię bardzo, byś Ty dzisiaj przez Twojego Ducha, tak jak obiecałeś, Panie, niech Twój Duch weźmie z Ciebie, z Twojego dzieła i objawi nam, Panie. Byś Ty był uwielbiony, byśmy w pełni zobaczyli, kim jesteś, czego dokonałeś, jak cudownym jesteś Zbawicielem i jak zatroszczyłeś się o każdy aspekt naszego życia, o wszystko. I dziękuję, że Ty w 100% jesteś Zbawicielem, a my możemy z radością przyjmować to, czego Ty dokonałeś. Tobie chwała i cześć, Panie Jezu. Amen. Żeby zrozumieć pewien ważny aspekt krzyża, o którym chcemy dzisiaj mówić, musimy się troszkę cofnąć w czasie jeszcze przed Wieczerzą Paschalną i przed tym czasem, kiedy Jezus poszedł na krzyż. Czy pamiętasz takie wydarzenie, kiedy towarzyszyły ci, jeśli tak mogę powiedzieć, mieszane uczucia. Bo z jednej strony powiedziałeś coś wspaniałego, coś, co ocierało się o geniusz, wyciągnąłeś jakiś wspaniały wniosek, a z drugiej strony za chwilę później mówisz coś, co jest ogromną gafą, albo całkowicie trafiasz jak kulą w płot, jak to czasami mówimy. Czy zdarzyło ci się doświadczyć czegoś takiego? Czy zdarzyło ci się kiedyś mieć jak najlepsze intencje, jak najwspanialsze zamiary, ale później, kiedy powiedziałeś coś albo zrobiłeś coś, okazywało się, że to jest trochę tak jak w przysłowie polskim, że dobrymi intencjami niestety czasami piekło jest brukowane. Apostoł Piotr był w zasadzie obie te sytuacje miały miejsce prawie jednocześnie. Pewnego razu, kiedy Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami, zadał im pytanie, które było dziwnym pytaniem. Pytanie to brzmiało, co o mnie sądzą ludzie, a konkretniej za kogo oni mnie uważają. To pytanie było dziwne z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, nie wydaje się, żeby Jezusa aż tak bardzo interesowało, co ludzie o nim myślą. Nie dlatego, żeby ich lekceważył, ale dlatego, że Jezus miał przede wszystkim na celu wykonanie woli Ojca. A po drugie, Jezus doskonale wiedział, co ludzie o nim myślą. Wiele miejsc w Ewangelii jest przykładami, że Jezus nie potrzebował o nikim słuchać świadectwa, pytać się. On wiedział, co jest w sercu człowieka. Więc Jezus zadaje to pytanie, kim ludzie myślą, że jestem? Uczniowie udzielają odpowiedzi, pada kilka odpowiedzi. Ludzie zawsze mają różne zdanie. Jakbyśmy zapytali dzisiaj ludzi, co sądzą o chrześcijaństwie, o Chrystusie, otrzymalibyśmy całą paletę odpowiedzi. Wtedy było podobnie. I później Jezus mówi, a wy? Co o mnie myślicie? Jak myślicie, kim ja jestem? I widzimy stąd, że tak naprawdę Jezusowi o to pytanie chodziło. I również i to wiedział, co jest w sercach swoich uczniów, ale chciał, żeby oni skonfrontowali się z tym pytaniem. I domyślam się, że wtedy zapadła być może na pewien czas cisza, tak jak to jest, kiedy pytanie staje się bardziej osobiste. I Piotr mówi, ty jesteś Chrystusem, ty jesteś Mesjaszem, Synem żywego Boga. I Jezus reaguje na to i mówi, jesteś szczęśliwy, Szymonie, bo to nie twoja logika, to nie ciało i krew, to nie z ciebie ta wypowiedź właśnie pojawiła się, ale to mój Ojciec ci objawił. I mówię ci, ty jesteś Piotrem, ty jesteś jak kamień, ale na tej skale, na twoim wyznaniu, na tym, kim ja jestem, zbuduję mój Kościół i bramy piekła go nie przemogą. Znamy tę sytuację i chciałem, żebyśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza, co dalej się działo. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Bardzo bym prosił, jeśli mamy Słowo Boże, żebyśmy mogli tam otworzyć, przeczytamy wspólnie. Jeśli nie masz Biblii, a ktoś koło ciebie ma, to zerknij przez ramię, tak żeby usłyszeć i zobaczyć równocześnie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Mateusza, 16 rozdział od 20 wersetu. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie, to ci się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Niesamowite słowa. Myślę, że uczniowie przez pewien czas nie mogli otrząsnąć się z szoku, kiedy to usłyszeli. Bo kiedy Piotr w przypływie życzliwości do swojego mistrza próbował powstrzymać go, w ogóle już niesamowitą sprawą jest to, że Jezus z tak wielką determinacją mówi, że muszę pójść do Jerozolimy, muszę zostać osądzony, muszę oddać swoje życie. I kiedy Jezus mówił muszę, myślę, że nie polegało to na tym, że muszę, bo ktoś nałożył na mnie tę konieczność, ale muszę, bo wiem, że to jest cel mojej misji. Niesamowita sprawa, że na ogół jest tak, że kiedy młody człowiek odchodzi, człowiek w pełni sił, w kwiecie wieku, to o śmierci myślimy jako o, jako o czasie, jako o chwili, która przerywa to życie, jako o czymś, co nie pozwala zrealizować pełni jego potencjału, planów. Natomiast Jezus od samego początku wiedział, że On właśnie po to przyszedł. W pewnym momencie mówi Ewangeliana, że Ojcze, czy mam Cię prosić, żeby ta godzina mnie minęła? Przecież właśnie po to przyszedłem. Muszę pójść na krzyż. Jezus mówi to bardzo zdecydowanie. Piotr w całej miłości i współczuciu reaguje i mówi: Panie, nawet o tym nie myśl. Nie może Ci się to przydarzyć. Nie możesz umrzeć. Nie możesz pójść na krzyż. Jezus reaguje w sposób bardzo ostry i zdecydowany i mówi, w zasadzie mówi, że Piotrze, nie wiesz, o czym mówisz. To, co mówisz, to niestety nie jest Boży punkt widzenia, to jest ludzki, a może jeszcze gorzej niż ludzki. I niesamowita sprawa, Jezus na tym nie poprzestaje, mówi za chwilę, jeśli ktoś chce pójść za mną, jeśli ktoś chce być moim uczniem, jeśli ktoś chce być blisko mnie, mieć coś ze mną wspólnego, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść za mną. Jezus mówi, nie tylko ja muszę pójść na krzyż, ale wy, jeśli chcecie być moimi uczniami, też musicie wziąć swój krzyż. Zabrzmiało na pewno, zadzwoniło aż w uszach uczniów, kiedy to usłyszeli, dlatego że w ówczesnym czasie dla Rzymian krzyż był kojarzony z wstydem, z hańbą, z przestępcami. Pewni rzymscy pisarze, myśliciele nawet przeciwstawiali się tej karze śmierci, uważali ją za barbarzyństwo. Uważali, że obywatel rzymski nie tylko nie powinien umierać na krzyżu, ale nawet pomyśleć o krzyżu nie powinien. Tak straszna była ta śmierć i tak haniebna. Dla Żydów krzyż był kojarzony z przekleństwem z powodu słów przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I nikt, nawet przez myśl nie przeszło nikomu, żeby dobrowolnie brać krzyż. Co Jezus miał na myśli? Dlaczego Jezus powiedział, że żeby być moim uczniem, trzeba wziąć swój krzyż i pójść za mną? Zaprzeć się samego siebie. To słowo zaprzeć się tak naprawdę oznacza powiedzieć nie. To jest dokładnie to samo słowo, które jest użyte, kiedy Piotr powiedział, ja nie znam tego człowieka. Nie wiem, kim on jest. Jezus mówi, musisz powiedzieć swojemu ja nie, wziąć krzyż i iść za mną. To jest jedyna metoda. Co Jezus miał na myśli? W naszej kulturze, w naszym rozumieniu często używamy słowa krzyż i nawet często mówimy, to jest mój krzyż, albo on, ale on ma krzyż pański z czymś lub z kimś. Chciałem może najpierw powiedzieć, czym krzyż nie jest. Krzyż, o którym mówił tutaj Jezus, który mamy wziąć, to nie są nasze słabości, to nie są nasze dolegliwości, to nie są nasze choroby, które nam się przytrafiają. Krzyż nie jest jakąś sumą czy uogólnionym stwierdzeniem dotyczącym problemów, trudności, z którymi się borykamy w życiu. Krzyż nie jest też człowiekiem bądź ludźmi, którzy są dla nas przykrymi, którzy nie lubią nas, sprawiają nam problemy, czy wręcz nas otwarcie nienawidzą. Spytacie, skąd wiesz, że to nie jest krzyż? Jak możesz być tak pewny? Mogę być tego pewien, dlatego że każdy człowiek, który chodzi po powierzchni tej ziemi, spotyka się w pewnej mierze z tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem. To są rzeczy, które towarzyszą nam w życiu, czy podążamy za Jezusem, czy też nie. Wszyscy mamy problemy ze zdrowiem, mamy swoje słabości, mamy relacje, które nie wyglądają najlepiej. Więc jeśli by to miało być coś z tego, Jezus nie musiałby mówić, musisz wziąć ten krzyż i zrobić to świadomie, bo to spotyka nas wszystkich. Zatem czym jest krzyż? Chciałem przeczytać, co na ten temat miał do powiedzenia Tozer, jeden z autorów, który zajmował się między innymi właśnie tym, czym jest krzyż w swojej istocie. Chciałem go zacytować, bo sam nie był tego w stanie lepiej powiedzieć ani w bardziej dobitny sposób. Krzyż osiąga swój cel przez zupełne zniszczenie jednego ustalonego wzorca, to jest swojej ofiary, i ustanowienie własnego. Jego zadaniem jest spowodować nagły, gwałtowny koniec istoty ludzkiej. W czasach rzymskich człowiek biorący krzyż i ruszający w drogę rozstawał się ze wszystkim na zawsze. Dla niego nie było powrotu. Wychodził naprzeciw swojego kresu. Krzyż nie dopuszczał do żadnych kompromisów, niczego nie modyfikował, niczego nie oszczędzał. Uśmiercał tego człowieka całkowicie i na zawsze. Nie próbował być w dobrych stosunkach ze swoją ofiarą. Działał twardo i okrutnie, a kiedy skończył swoją robotę, człowieka już nie było. Takim był krzyż. Innymi słowy, kiedy Jezus mówił, musisz zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i za mną, mówił, musisz być gotowy na śmierć. Krzyż nie jest niczym innym jak narzędziem zadawania śmierci. Co to ma wspólnego z nami? Ma to bardzo wiele wspólnego z nami. Dlatego, że tak jak w zeszłym tygodniu czytaliśmy i tak jak całe pismo, świadectwo całego Pisma Świętego dobitnie nas o tym przekonuje, problem z nami nie polega tylko na tym, że od czasu do czasu zdarza nam się zrobić coś nie tak, bądź też powiedzieć coś nie tak. Nazywamy to grzechem czy przestępstwem. Problem jest o wiele głębszy. Problem polega na tym, że wszystkie te uczynki, słowa, myśli, które się nie podobają Bogu, które są złe, wypływają albo są rodzone przez naszą zdeprawowaną, naszą zepsutą naturę. Kiedy Bóg mówi o naszym sercu, mówi o nim, że jest ono podstępne i zepsute. Jest bardziej podstępne i bardziej zepsute niż cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. Mrzonki o tym, że człowiek jest dobry, możemy pielęgnować w sobie do momentu, kiedy nie staniemy twarzą w twarz ze świętym Bogiem i kiedy Bóg nie skonfrontuje nas ze swoim doskonałym prawem. Bóg, może zabrzmi to jak paradoks, ale w zasadzie list do Galacjan, z którego dzisiaj jeszcze będziemy czytać też kilka fragmentów i który słyszeliśmy przed chwilą, list do Galacjan mówi o tym, że Bóg dał nam swoje prawo, którego kwintesencję czy streszczenie znajdujemy w tym, co nazywamy 10 przykazaniami. Wiecie po co? Paradoksalnie po to, żebyśmy je złamali. Prawo zostało nam dane po to, żeby ujawnić, żeby dla wszystkich było oczywiste, jak źli i zepsuci jesteśmy. Prawo jest dobre i święte i wyraża wolę Boga. Problem jest w nas. Jeśli by prawo podsumować 10 przykazań do najważniejszego, to by się okazało, że chodzi tu o to, żeby żyć w bojaźni przed Bogiem, żeby czcić Boga jako Boga, żeby On był zawsze na pierwszym miejscu i żeby kochać ludzi, którzy są wokół mnie i pamiętać o nich tak, jak pamiętam o sobie. To jest kwintesencja prawa. Niestety już przy pierwszym, najważniejszym kroku wszyscy wysypujemy się, dlatego że Bóg, nie czcimy Boga jako Boga często. Najczęściej my stajemy się Bogiem dla samych siebie. Ale Bóg nie tylko w związku z tym, jaki jest nasz problem, musiał się rozprawić z owocem naszej upadłej natury, z grzechami, które popełniamy, ale również musiał zrobić coś, jeśli chodzi o nasze jestestwo, nasze wnętrze, o naszą naturę. Bóg nie tylko, chwała Bogu za to, że kiedy Jezus umierał tego dnia na krzyżu, poniósł na drzewo nasze winy i nasze grzechy, nasze przestępstwa. Bez tego nie ma przebaczenia. Ktoś powiedział taką myśl i chciałem się nią podzielić, że Bóg jest poza Chrystusem śmiertelnie niebezpieczny dla grzeszników. Bóg jest śmiertelnie niebezpieczny dla grzeszników poza Jezusem Chrystusem. Innymi słowy, jedynym miejscem ucieczki przed karą za grzechy jest Jezus Chrystus. Dzięki krwi, którą przelał na krzyżu. A to jeszcze nie koniec. Bóg musiał zrobić jeszcze coś z naszą istotą po to, żebyśmy zaczęli wydawać dobry owoc. Jezus powiedział, dobre drzewo prawem natury, prawem życia, siły życia będzie rodzić dobre owoce. Złe drzewo, chociażbyś nie wiem, co z nim robił, przycinał, strzykł, troszczył się, jak tylko możesz, podlewał, będzie rodzić złe owoce wedle tego, jaka jest jego natura. Rozwiązanie Boga jest radykalne i rozwiązanie, które Jezus przyniósł, właśnie dlatego, że jest radykalne, dotyka istoty naszego problemu i jest skuteczne. Ród Adama, to dalszy ciąg tego cytatu, ród Adama znajduje się pod wyrokiem śmierci. Nie ma żadnych ulg ani żadnego wyjścia. Bóg nie może zaakceptować żadnego z owoców grzechu, bez względu na to, jak niewinnie i jak pięknie wyglądałyby w oczach ludzkich. Bóg ratuje człowieka, likwidując go, a następnie wskrzeszając go do nowego życia. Jak nam się to podoba? Słuchajcie, nie wiem, jakie jest wasze odczucie, ale jeśli mam być szczery, to często myślałem sobie o chrześcijaństwie jako o momencie, kiedy spotykam Jezusa. On przebacza mi grzechy, On wskazuje na swój krzyż, kiedy zapłacił za moje grzechy. I później ja z wdzięczności, próbując kochać Jezusa, prowadzę swoje życie i próbuję być lepszy. Ale nie o to chodzi w chrześcijańskim. Tak samo, jak nie jesteśmy w stanie zrobić nic ze swoimi grzechami, zadośćuczynić za nie przed Bogiem, musiał zrobić to Jezus na krzyżu, tak samo nie jesteśmy w stanie zmienić samych siebie. Zobaczcie, nawet nie byłoby to logiczne, jeśli nikt z nas nie jest w stanie dotrzymać 10 przykazań, ale wszyscy je złamaliśmy, ja jako pierwszy mogę się przyznać, o ile mniej możliwe jest, abyśmy byli jak Jezus, bo to jest nasze powołanie. Czy Bóg mówi nam, że mamy zrobić coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić? Tak, ale Bóg daje też swoje wyjście. Zaraz zobaczymy, jakie to jest wyjście. Bóg nie zajmuje się jakimiś retuszami naszego starego człowieka. Bóg nie zajmuje się umoralnianiem czy ulepszaniem nas samych, żebyśmy się lepiej poczuli. Bóg likwiduje naszego starego człowieka i daje nam nowe życie. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, jesteś dobry. Tam śpiewaliśmy pod koniec refrenu. Nikt nie kocha tak jak ty, dałeś życie swe. Bóg udziela nam swojego życia. Bóg nie chce, żebyśmy na siłę próbowali zmieniać się sami, czego nie jesteśmy nawet w stanie zrobić. Teraz przeniesiemy na chwilę nasz wzrok na list do Galacjan. W zeszłym tygodniu pastor Staszek czytał obszerne fragmenty z listu do Rzymian. Zarówno list do Rzymian, jak i list do Galacjan, oba te listy były bardzo ważne w czasie reformacji. One pozwoliły odkryć na nowo tą zakurzoną, tą gdzieś odłożoną na półkę prawdę, że człowiek jest uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, są mu wybaczone grzechy tylko i wyłącznie na podstawie ofiary Chrystusa przez wiarę. Nie ma innej metody. Dlatego, o ile wiemy, Luter i inni reformatorzy bardzo często odwoływali się do obu tych listów. List do Galacjan, w przeciwieństwie do listu do Rzymian, stanowi pewnego rodzaju polemikę, stanowi odpowiedź Pawła na niebezpieczeństwo pomieszania Ewangelii i prawa. Pewni ludzie uważali, że jeśli weźmiemy część elementów z dobrej nowiny, z Ewangelii, Chrystus oczywiście też tam był, i pomieszamy to z prawem, to wtedy będziemy mieć idealną mieszaninę. Paweł, jeśli byśmy, tak sobie myślałem dzisiaj, jeśli byśmy sporządzili ranking listów apostoła Pawła, czy w ogóle listów Nowego Testamentu, w których użyte są najostrzejsze sformułowania, dzisiaj niektóre z nich dla nas są wręcz, trudno nam wierzyć, że są w Biblii, bo są bardzo ostre, to prawdopodobnie list do Galacjan byłby w czołówce. Paweł w bardzo ostrych słowach mówi o tym, że nie ma nic pośrodku. Są tylko dwie drogi. Jest prawo i jest usprawiedliwienie przez spełnienie uczynków prawa, ale musisz zachować wszystko. I jest usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa, który zachował prawo i umarł za nas. I Paweł przy okazji właśnie tej ostrej polemiki z ludźmi, którzy chcieli wrócić pod prawo, dotyka sedna, dotyka serca dobrej nowiny. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Galacjan na drugim rozdziale. Galacjan na rozdział drugi. Przeczytamy wersety, które są bardzo znane i myślę, że większość z nas zna te wersety na pamięć, część ich słyszała, czy śpiewane, czy mówione, czy... A Paweł w zasadzie w drugim rozdziale non-stop na nowo mówi, na przykład w 16 wersecie mówi chyba 3 lub 4 razy to samo. Mówi, wiemy, że przez spełnienie uczynków prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem. Jedyną drogą jest wiara w Chrystusa. Powtarza to wciąż na nowo. Później mówi, że jeśli miałbym wrócić do życia pod prawem, to w zasadzie czynię z siebie samego przestępcę. Prawo, jedyne co może dla mnie zrobić, może udowodnić, że jestem winny. To prawo może zrobić dla mnie. Może pokazać, że nie jestem w stanie go wypełnić i że go złamałem, czyli jestem przestępcą, wykroczyłem, jestem winny przed Bogiem. Ale Paweł mówi, nie o to Bogu chodziło, żebyśmy znowu wracali pod prawo. I od wersetu 19 mówi takie słowa, Galacjan 2, 19 i 20. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Rzecz, na którą chciałem zwrócić tutaj uwagę, zobaczcie, przez wielu biblistów list do Galacjan jest uważany za jeden z wcześniejszych, jeśli nie najwcześniejszy list apostoła Pawła. I również w zasadzie w tym sednem tego rozdziału, z którego przeczytaliśmy słowa, jest to, żeby pokazać, że usprawiedliwienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. Natomiast Paweł jednym tchem, w jednym zdaniu, w jednym ciągu logicznym mówi, że są dwie rzeczy. Chrystus umarł za mnie, to prawda, ale jest druga rzecz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. W przekładzie Biblii Brytyjskiej to zdanie jest takie dosyć długie i wielokrotnie złożone, więc może je na prostsze części rozłożymy. Po pierwsze, Paweł mówi tutaj, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Kiedy zestawimy to z tym, co apostoł Paweł wykłada w 6 rozdziale listu do Rzymian, okazuje się, że w momencie, kiedy na Golgocie umierał nasz Zbawiciel, mój stary grzeszny człowiek twoja stara grzeszna natura została przybita do krzyża razem z nim. Tak jak już mówiłem, krzyż łączy w sobie, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, łączy w sobie wiele rzeczy, które się wydają paradoksami. Krzyż jest źródłem życia, ale to życie wypływa ze śmierci. Na krzyżu umarł doskonały Baranek Boży, biorąc grzech twój i mój na siebie. On jedynie był w stanie umrzeć i zapłacić nasz grzech. Również nasz stary grzeszny człowiek został przybity do krzyża i znalazł tam swój koniec. To się już stało. Tutaj apostoł Paweł używa czasu teraźniejszego dokonanego. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem i w związku z tym są teraz tego konkretne efekty obecnie. W innych fragmentach apostoł Paweł mówi o tym czasie przeszłym dokonanym. Mój stary grzeszny człowiek, tak samo jak do przeszłości należy to, że Jezus zapłacił za moje grzechy, tak samo do przeszłości należy to, że Bóg rozprawił się z fabryką grzechu we mnie, bo tym jest moja stara grzeszna natura. Bóg już to zrobił. Dokonał tego. Ale tutaj Paweł nie kończy. Mówi, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I chciałem zasugerować, a może nie zasugerować, ale stwierdzić, że nie jest to pewnego rodzaju figura stylistyczna lub taka poezja, Paweł tak to chciał jakoś powiedzieć, żeby ładnie brzmiało, ale jest to prawda. Mój stary grzeszny człowiek został przybity do krzyża, już nie ja żyję, Bóg moje życie, które nie jest w stanie naśladować Boga, zastępuje swoim życiem. Oto wymiana, której dokonuje Bóg. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co to znaczy praktycznie? Ja jestem zwolennikiem tego, że cokolwiek mówi Biblia, jest praktyczne. Bóg cokolwiek mówi na temat tego, co się stało, co się dzieje, co się ma wydarzyć, wszystko to ma wpływ na nasze życie tu i teraz. Chrześcijaństwo jest czymś bardzo praktycznym. Co to znaczy w praktyce? Nie żyje już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest ten Chrystus żyje we mnie, który powiedział, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Nie żyję już ja. Celem mojego życia nie jest to, żeby podobać się innym ludziom, żeby zyskać u nich uznanie, żeby mnie lubili, żeby zyskać respekt. Celem mojego życia nie jest nawet to, żeby być zadowolony sam z siebie. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Celem mojego życia jest to, żeby Bóg mógł wypełnić swoją wolę w moim życiu i przez moje życie, cokolwiek zamierzył. Zobaczcie, tak naprawdę to, co mówi apostoł Paweł, już nie ja, lecz Chrystus, nie żyje już ja, ale żyje we mnie On, jest echem modlitwy Jezusa z ogrodu Getsemane, kiedy Jezus powiedział, że jeśli może mnie ten kielich ominąć, to niech mnie ominie. Jednak nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Ojcze. I skoro już wspomnieliśmy ogród Getsemane, pamiętamy tę sytuację. Jezus wziął 3 uczniów ze sobą, żeby się z nim modlili, ale oni nie byli w stanie się z nim modlić i zasypiali. Decyzja o wzięciu krzyża albo o ujrzeniu tego, że mój stary grzeszny człowiek już został przybity do krzyża, a ja mogę żyć nowym życiem, to jest decyzja, którą każdy z nas musi podjąć sam. Nikt z ochotą nie bierze krzyża. Nikt nie bierze krzyża gwiżdżąc pod nosem i fajnie będzie. To jest coś, przed czym nasze ja się skręca i wiecie co, wolelibyśmy naprawdę, jeśli by to było możliwe, zrobić wszystko inne, ale nie wziąć swój krzyż. Dlatego, że krzyż przeszyje nasze życie, nasze serce, nasze wnętrze tam, gdzie boli najbardziej. Okaże się, że opinia, którą mamy na swój temat jest całkowicie nieprawdziwa. To Bóg nas widzi, jakimi jesteśmy. Ale kiedy Bóg uczyni rzeczywistością to, o czym mówił Paweł, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, zostałem ukrzyżowany z Nim, to wtedy radością i chlebem i wodą i wszystkim będzie pełnienie Jego woli. Bo to Jezus będzie żył we mnie. Co to znaczy, że nie żyję ja, ale żyje we mnie On? Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie ja, ale On we mnie. Celem mojego życia nie jest to, żeby ułożyć swoje życie tak, żeby wiodło mi się fajnie, wygodnie, żeby zapewnić sobie i swoim najbliższym dostatnie życie na jakimś tam poziomie, który sobie wymyśliłem. Celem mojego życia jest to, żeby Chrystus mógł przeze mnie znaleźć tych, którzy są zgubieni i pogubieni. Już nie ja, ale On we mnie. Zobaczcie, jak w życiu Pawła, Paweł nie był tylko gadającą głową, nie był tylko teologiem czy pisarzem listów. Zobaczcie, jak w życiu apostoła Pawła to, co on tu napisał, było prawdą. jak on naprawdę szedł i szukał tych, którzy zginęli, bo... Ale dlaczego? Dlatego, że chciał odpracować swoje winy wcześniejsze, że prześladował Kościół? Dlatego, że sobie postanowił, od tej pory będę dobry i pokażę, jak się żyje po chrześcijańsku? Nie. Dlatego, że z Chrystusem został ukrzyżowany i już nie on żył, ale Chrystus w nim. Nie ja, ale on. Apostoł Piotr, który był świadkiem tego ostatnich godzin Jezusa, powiedział o nim tak, że kiedy mu złorzeczono, kiedy mu grożono, on nie odpowiadał złorzeczenie. Zamknął swoje usta i powierzał sprawę Bogu, który sprawiedliwie sądzi. Już nie ja. Wiecie co? Ja zbyt często, o wiele za często, zawsze chcę mieć to ostatnie słowo w dyskusji. Czy to z moją żoną, czy to z moimi przyjaciółmi, czy to z kimś w pracy. Ja muszę mieć to ostatnie słowo. Ja udowodnię, że jednak mam rację. Już nie ja, ale żyje we mnie On. Kiedy to On będzie objawiał swoje życie we mnie, będę w stanie nie tylko zamknąć swoje usta, nie tylko ugryźć się w język, bo do tego Bóg nas nie wzywa, żebyśmy sobie język przygryzali czy odgryzali, ale będę w stanie nie powiedzieć nic, kiedy tego wymaga sytuacja i jeszcze w sercu powierzyć tą osobę Bogu z radością. Z drugiej strony będę w stanie, kiedy będzie trzeba, powiedzieć to, co trzeba i tak, jak trzeba. Czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, że Jezus miał to do siebie, że Jezus jest miłością wcieloną. Jezus był łagodny, Jezus mówił słowa łaski, przebaczenia. Jezus, kiedy było trzeba, mówił ostre słowa napomnienia. Tak jak na przykład do Piotra. Kiedy widzę, że ktoś, kto jest bliski mojemu sercu, idzie nie w tą stronę, w którą trzeba, podejmuje decyzje, które są złymi decyzjami, często pragnieniem mojego przewrotnego ja jest, a to jest jego życie. Ja nie będę mówił, bo jeszcze nasza relacja ucierpi, jeszcze się obrazi na mnie. Kiedy to nie ja, ale on we mnie, będę w stanie z miłością i z łagodnością powiedzieć, słuchaj, być może coś jest nie tak w twoim życiu. Jest to dla nas trudne często, dlatego właśnie, że to ja ma się zbyt dobrze. Nie ja, ale Chrystus we mnie. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale Pawle, o czym ty mówisz? Mówisz, że już nie żyjesz? Że no przecież widzę, że mówisz, żyjesz, piszesz listy, głosisz Ewangelię. Paweł mówi, tak, żyję w ciele, jestem żywy, ale obecne moje życie w ciele, moje życie, które tutaj prowadzę, jest życiem wiary, polega na całkowitym zaufaniu Chrystusowi, który mnie ukochał, który mnie pokochał i który dał samego siebie za mnie. Zobaczcie, że ten fragment, który słyszeliśmy przeczytany przez naszą siostrę, list do Galacjan, rozdział 5. Owoc ducha. Owocem ducha jest, i pewnie większość z nas, część z nas mogłaby teraz wymienić, tam jest wymienionych 9 elementów i w zasadzie jak ktoś by przejawiał te wszystkie cechy, to jak wspaniale by z taką było osobą przebywać. Ale jest ciekawa rzecz. Po pierwsze jest to owoc jeden, nie ma tam 9 owoców lub więcej, jest owoc, owocem ducha jest. A po drugie właśnie jest to owoc ducha. To nie jest owoc naszych usiłowań, to nie jest owoc naszych prób, to nie jest owoc naszego zaciskania zębów lub próby życia po chrześcijańsku. To jest owoc ducha, to jest to, co On w nas rodzi. To jest życie Chrystusa w nas. Dlaczego to jest ważne, że to jest owoc w Biblii pojedynczej? Dlatego, że tym owocem ducha jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa. To jest nic innego jak właśnie to. To jest Jego życie we mnie. Jeśli chcę, a pewnie wszyscy chcemy, żeby w naszym życiu była prawdziwa miłość, nasze życie musi polegać na aktywnym, desperackim wręcz poleganiu na opieraniu się na Jezusie Chrystusie, bo tym jest wiara. Wiara otwiera drzwi, żeby to Bóg mógł działać w moim życiu i uczynić wszystko to, czego ja nie jestem w stanie uczynić. I wiecie co? Kiedy następnym razem okaże się, że powiedziałem o jedno albo o 5 słów za dużo, lub kiedy znowu odkryję, że zamiast szukać woli Bożej i wolą Bożą się cieszyć w moim życiu, ja zaczynam żyć po swojemu i dla swojej satysfakcji lub innych, wiecie co możemy zrobić? Nie próbujmy znowu ponawiać postanowień, które już gdzieś tam kiedyś, których dokonaliśmy, ale przyjdźmy do Boga i powiedzmy, Boże, nie potrafię być cierpliwy. Mogę wyrecytować owoc ducha z przodu, z tyłu, na wyrywki, ale nie potrafię tak żyć. Po prostu. Ale wiem, że Ty potrafisz tak żyć przeze mnie. Dlatego nie będę już więcej próbował, ale oprę się, zdam się całkowicie na tym, co Ty mówisz, że mój stary grzeszny człowiek już został zabity. Zobaczcie, w jaki sposób, czy prawdą historyczną, czy faktem, czymś, co się dokonało, jest to, że Jezus umarł na krzyżu za grzechy? Tak jest, tak się stało. W jaki sposób ta obiektywna prawda zaczyna funkcjonować, być czynna w życiu człowieka. Wtedy, kiedy człowiek spojrzy na krzyż, ujrzy swoje grzechy i ujrzy Chrystus umarł za nie i otworzy swoje serce. Kiedy oprze się, kiedy swoją wiarę oprze właśnie na tym, co jest prawdą, co się wykonało. Zupełnie tak samo, żeby żyć życiem chrześcijańskim, życiem Chrystusa we mnie, muszę oprzeć się na fakcie, że Bóg już się rozprawił z moim starym, grzesznym człowiekiem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Już nie ja żyję. Już koniec ze mną. Wyszedłem naprzeciwko swojego kresu i nie zawracam. Krzyż niczego nie modyfikuje, nie poprawia, nie ulepsza. Krzyż rozprawia się ze swoją ofiarą. Ale po to, żebyśmy mogli otrzymać nowe życie, które jest dla każdego z nas jako dar, gdy tylko oprzemy się na fakcie, że Bóg już się z nami uporał. Niesamowita sprawa i zakończmy listem do Galacjan. Właśnie przeczytamy jeszcze raz rozdział 5, wersety 22 do 25. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeżeli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Kiedyś, czytając ten tekst, my zawsze lubimy się zatrzymać na wersecie 20, na końcu 23 wersetu. Taki jest owoc ducha. Wspaniały. A następny werset mówi, ludzie, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało. Pragnieniami, namiętnościami, pożądliwościami. Wiecie co? Kiedyś czytając to olśniło mnie i do pewnego wniosku, że tak, jest to owoc ducha, ale ten owoc Duch Święty wytwarza w człowieku, który oddał na śmierć swoje stare życie. W ten sposób krzyż Chrystusa staje się dla nas drzewem życia. Nie tylko dlatego, że nasze grzechy zostały tam zaniesione, chwała Bogu za to, ale również dlatego, że nasz stary grzeszny człowiek znalazł tam swój kres. Obecne moje życie tu i teraz zawiera się w tym, że polegam na Bożym Synu, który mnie pokochał i oddał samego siebie za mnie, żebym ja mógł żyć nowym życiem. Co zaś do mnie, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba, że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Obrzezanie, podobnie jak nieobrzezanie, nic nie znaczą. Liczy się nowe stworzenie. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tak cudownym Bogiem, że Ty się o wszystko zatroszczyłeś, że Twoje zbawienie dla nas obejmuje wszystko, Panie. Karę za nasze grzechy. Wszyscy jesteśmy przestępcami, ale Ty, Jezu, w swoim ciele zaniosłeś na drzewo krzyża nasze grzechy, nasze winy. I Panie, kiedy wołałeś, Ojcze mój, Ojcze, Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To rzeczywiście tak było, że ciemność grzechu, Panie, oddzieliła Cię od Ojca. Dziękujemy Ci za to, że jedynie w Tobie jest nasze schronienie, że tylko z powodu Twojej krwi przelanej na krzyżu nie staniemy przed sądem, nie zostaniemy potępieni. O Panie, prosimy Cię, jeśli ktoś z nas tego jeszcze nie dostrzegł, objaw nam to, Boże, że tylko Ty jesteś schronieniem i Ty jesteś naszą ucieczką, naszym ratunkiem. Ale Panie Jezu, też dziękuję Ci za to, że kiedy umierałeś, również nasz stary, grzeszny człowiek został przybity do krzyża. I Panie, możemy z Pawłem, możemy stanąć w prawdzie i powiedzieć, że z Tobą jesteśmy ukrzyżowani. Już nie my żyjemy, ale Ty w nas. I teraz chcemy, Panie, opierać się na tym, czego Ty dokonałeś i widzieć, jak Ty osiągasz rezultaty w nas. Nie jest to nic, nie jest to bierna postawa, ale w czynny sposób chcemy polegać na Tobie. Byś Ty dokonał w nas wszystko to, czego my nie jesteśmy w stanie. I Panie, proszę, byśmy nie czynili chrześcijaństwa, naszego chrześcijaństwa tym, czym ono nie miało być, naszymi wysiłkami, ale byśmy we wszystkim, Panie, czerpali z Ciebie. Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tobie niech będzie chwała i cześć, uwielbienie, Panie Jezu. I dziękuję Ci za to, że przyjdziesz wkrótce i wtedy upadniemy przed Tobą. I Tobie podziękujemy za przebaczenie grzechów i za nowe życie, które już tu nam dajesz. Byś Ty był widoczny w nas. Panie, wiem, że to słowo i to kazanie było niedoskonałe, Panie, i wiele rzeczy nie powiedziałem albo powiedziałem nie tak, ale prosimy Cię bardzo, byś Ty w indywidualny sposób nauczył każdego z nas, co znaczy zostawić swoje stare życie na krzyżu i żyć nowym życiem z Tobą, dla Twojej chwały. Amen.